Witam Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj poprowadzę ten odcinek sama, to dlatego, że Ola wybrała się na zasłużony urlop. I może dobrze, bo ten odcinek będzie bardzo, bardzo ciężki. Będzie dotyczył zbrodni na dzieciach, więc osoby, które są na ten temat bardzo wrażliwe, to może lepiej, żeby odpuściły sobie ten odcinek. A jeżeli nie, to ja będę zaznaczać, które momenty są bardziej drastyczne i wtedy dam takie ostrzeżenie, będzie można sobie w tym momencie przewinąć trochę do przodu. Bo chodzi o Henryka Kukułę, który został okrzyknięty monstrum z Chorzowa i myślę, że ta nazwa bardzo do niego pasuje, bardzo pasuje do tego, co zrobił. A wszystko zaczęło się w 1966 roku, bo to właśnie wtedy Henryk Kukuła przyszedł na świat w Chorzowie. Już wtedy, podczas porodu, coś było nie tak. Niektórzy mówią, że już wtedy został czymś naznaczony. Okazało się, że to zamartwica urodzeniowa, czyli poporodowe niedotlenienie płodu, ponieważ gdy noworodek usiłował wziąć powietrze, to niestety zachłysnął się wodami płodowymi i wynikiem tego było niedotlenienie. Doszło do encefalopatii okołoporodowej, co skutkowało też trwałym uszkodzeniem mózgu. Dodatkowo wody płodowe podobno miały kolor zielonkawy. Lekarze mówili, że w związku z tym niedotlenieniem może dojść do porażenia mózgowego, do padaczki, może mieć w przyszłości problemy z koncentracją, z nauką, może mieć nadpobudliwość psychoruchową, może mieć zaburzenia ruchu, więc nic dziwnego, że to bardzo załamało mamę Henryka, czyli panią Eugenię. I lekarze też mówili, że wymagana będzie obserwacja i stała kontrola małego Henryka, żeby właśnie sprawdzać, czy któryś z tych symptomów wystąpi. Jeżeli wystąpi, to oczywiście, żeby mieć go pod stałą kontrolą, sprawdzać, badać, czy coś nowego się nie pojawia. I niestety ta obserwacja w pewnym momencie została przerwana ze strony pani Eugenii. Nie chodziła tak, jak powinna z małym Henrykiem do lekarza, przez co być może właśnie te zaburzenia, które miały miejsce przy porodzie, które wystąpiły w mózgu małego Henryka, miały wpływ na to, co się później wydarzyło. Jeżeli chodzi o małego Henryka, ludzie wspominają go jako chłopca, który lubił zaczepiać innych chłopców, małe dziewczynki, często ich tam gdzieś podskubywał, dotykał, obmacywał. Na stołówce szkolnej często miał przy sobie nóż albo widelec, którym dźgał inne dzieci. No i czasami też zdarzało się, że kogoś trafił i kogoś zranił. Mówiło się też o dużym szczęściu, że wtedy komuś nie wykuł oka albo nie zrobił czegoś jeszcze gorszego. Jeżeli chodzi o podwórko, na którym dorastał, czyli pomiędzy familokami, zauważono, że Henryk miał lepkie ręce. Uwielbiał kraść, robił to bardzo często i mimo, że pani Eugenia wielokrotnie interweniowała, wielokrotnie zwracała uwagę Henrykowi, że tak nie można, że te przedmioty musi oddać, to i tak Henryk robił to dalej, a że były to takie bardzo małe kradzieże, w sensie nie dotyczyły jakichś kosztownych rzeczy, to nie zostało to nigdzie zgłoszone, no i nic dziwnego, że mały Henryk robił to dalej. Oprócz tego pani Eugenia wspomina, że gdy Henryk był mały, to spadł ze stołku, czy też uderzył się tym stołkiem, bo jeżeli chodzi o źródła, to tutaj jest różna wersja tego, co się wydarzyło. W każdym razie Henryk dość mocno uderzył się w głowę i być może to też miało jakoś wpływ na jego dalszy rozwój. Podobno leczył się w poradni zdrowia psychicznego, tam nawet dostawał leki, które miały go uspokoić. Jednak gdy w pewnym momencie skończyła się recepta, skończyły się leki, to po prostu to leczenie zostało przerwane i to też było, no, niedopatrzeniem mamy Henryka. Henryk też nie miał łatwego dzieciństwa, ponieważ jego tata cierpiał na chorobę alkoholową. Z tego też powodu jego rodzice w pewnym momencie wzięli rozwód. Pani Eugenia po prostu nie była w stanie wytrzymać tego, co działo się w ich domu. Jeżeli chodzi o Henryka, On uwielbiał bawić się z małymi dziećmi. Często można było go zobaczyć, jak bawi się w chowanego z o wiele młodszymi dziećmi od niego. I to by mogło wydawać się nieco dziwne, że taki 14-latek gania za o wiele młodszymi dziećmi, bawi się z nimi, na przykład właśnie w tego chowanego. 23 września 1980 roku Henryk Kukuła bawi się z dziećmi na podwórku, bawią się w chowanego. Tam też przytula jedną z małych dziewczynek, bierze na ręce, próbuje ją namówić do tego, żeby weszła z nim do piwnicy, jednak inne dzieci, gdy to zauważają, to interweniują i powstrzymują tą małą dziewczynkę, żeby nie szła z nim gdzie z Henrykiem. Więc Henryk, niezrażony, swoją uwagę kieruje na 5-letnią Karinkę, która również jest wśród dzieci. Woła ją do siebie i proponuje, żeby poszli się pobawić do piwnicy. To jest właśnie ten fragment, który może być drastyczny dla niektórych osób, więc możecie sobie trochę przewinąć do przodu. Gdy Karina wchodzi do piwnicy, to chłopak skacze na nią z góry, łapie za szyję i dusi. Gdy dziewczynka zostaje znaleziona w piwnicy, to od razu na miejsce zostaje wezwana milicja. Roman Hula, który wtedy był podinspektorem, który prowadził, zajmował się tym śledztwem, wspomina, że gdy przyjechał na miejsce, na podwórko wokół hutniczo-górniczej dzielnicy, wciąż biegało tam mnóstwo dzieci, które się właśnie bawiły w chowanego. Wspomina, że to dla niego była taka dość dziwna, taka abstrakcyjna sytuacja, ponieważ w piwnicy, niedaleko tego podwórka, leżało ciało kilkuletniej dziewczynki, a dzieci bawiły się jak gdyby nigdy nic. Jakby nic takiego się nie stało, jakby życie jednego człowieka się nie zatrzymało, więc była to dla niego bardzo dziwna sytuacja. Gdy wszedł do tej piwnicy, żeby zobaczyć ciało małej Karinki, jak wspomina po latach, wciąż mając oczy pełne łez, gdy o tym mówi, to wstrząsnęło nim to, że ta dziewczynka była bardzo podobna do jego córeczki, która miała też 5 lat. Była w wieku Karinki, była do niej podobna, więc tym bardziej Roman Hula stwierdził, że no musi rozwiązać to morderstwo, musi wiedzieć, kto i dlaczego pozbawił małą dziewczynkę życia. Jeżeli chodzi o znalezione ciało, to Karinka miała na szyi wyraźne ślady duszenia, a pod głową miała podłużone majteczki, kawałek sukienki. Gdy Roman Hula wychodzi z tej piwnicy i patrzy na bawiące się i biegające dzieci, zaczyna im się przyglądać, jakby instynktownie. Zauważył jednego chłopaka, który się wyróżniał tym, że był bardzo wesoły, cały czas podskakiwał. Co przykuło najbardziej jego uwagę, to, że cały czas patrzył w stronę milicjantów stojących przed wejściem do Familoka. Jak wspomina w jednym z wywiadów Roman Hula, coś go tknęło i postanowił zawołać tego chłopca do siebie. Gdy Henryk podbiega do milicjanta, ten od razu go pyta, dlaczego to zrobił. Odpowiedź, jaką udziela mu 14-latek, mrozi mu krew w żyłach, totalnie ścina go z nóg, ponieważ 14-latek odpowiada, że on się tylko z nią bawił, że się bawili w chowanego i że on nic złego nie chciał zrobić. Gdy usłyszał to nie tylko Roman Hula, ale też obecni dookoła ludzie, to postanowili zabrać do piwnicy młodego Henryka, żeby pokazał dokładnie jak i co zrobił. Młody Henryk pokazał, jak zamordował 5-letnią Karinę. Cały czas powtarzał, że to był przypadek, że on tego nie chciał zrobić, że się bawili w chowanego, że udusił ją dlatego, bo ta krzyczała, a on nie chciał, żeby ona krzyczała. Podobno ściągnął jej majteczki i podłożył pod głowę, żeby ta miała miękko. Położył ją na boku, a później uciekł z piwnicy. Jednak obdukcja lekarska wykazała, że 5-latka miała obrażenia pochwy, rozerwane drogi rodne. I były takie podejrzenia, że Henryk musiał to zrobić palcami. Roman Hula wspomina, że to musiał być dramat dla dwóch rodzin. Dla rodziny małej Karinki to oczywiste, bo 5-letnie dziecko, które bawi się przed blokiem, które wydaje się, że jest bezpieczne, a które zostaje zamordowane przez swojego kolegę z podwórka, kolegę, z którym pewnie nieraz się bawiła. Sytuacja kompletnie nie do pomyślenia. A dramat też rodziny Henryka, bo po pierwsze jego brat był milicjantem, a po drugie to było piętno na rodzinie 14-letni chłopiec, który zabija 5-letnią dziewczynkę, coś kompletnie nie do pomyślenia. I myślę, że w takich przypadkach, gdzie mamy do czynienia z morderstwem, gdy dopuszcza się jeden z członków rodziny, no to wiadomo, że ta rodzina jest w jakiś taki sposób napiętnowana. Mimo wszystko, nawet jeżeli nie jest niczemu winna, tak po prostu jest. Henryk Kukuła ze względu na swój bardzo młody wiek, czyli te 14 lat, nie zostaje zamknięty w zakładzie karnym. W maju 1981 roku decyzją sądu dla nieletnich w Chorzowie skierowano go do zakładu wychowawczego w Krupskim Młynie, to jest niedaleko Tarnowskich Gór. I tam 14-letni Kukuła miał być podobno zgwałcony. On też nie dopuszczał kompletnie tej myśli, że pozbawił życia 5-letniej Kariny, że dopuścił się zbezczeszczenia zwłok. Wszystkim opowiadał, że trafił do tego zakładu jedynie przez swoją własną głupotę i przez to, że bawił się z małoletnią dziewczynką. Gdy Henryk Kukuła już jest w tym zakładzie od 2,5 roku, to 10 maja 1984 roku namawia do ucieczki syna jednego z wychowawców. I tutaj też rodzi się pytanie, jak to możliwe, że osoby, które były w tym ośrodku, miały kontakt z dziećmi wychowawców. To jest bardzo zastanawiające, na jakich zasadach działał ten ośrodek. W każdym razie chłopcy się kolegowali, dobrze się znali, więc 9-letni wówczas Radek, czyli syn wychowawcy, zgadza się na to. Gdy już tego dnia mieli właśnie uciec, gdy nastąpił ten dzień, to chłopcy zaczynają się kłócić. I ta kłótnia zaczyna dochodzić do takich rozmiarów, że zaczyna się poważna bójka między chłopcami, dochodzi do rękoczynów. No i jako, że Henryk jest zdecydowanie starszym chłopcem od 9-letniego Radka, na pewno dużo silniejszym, to wiadomo, że chłopiec nie ma żadnych szans. I tutaj kolejny drastyczny opis. Radek zostaje powalony po wielu ciosach na ziemię, pada w kałuży krwi i wtedy nastoletni Kukuła kolanem przedusza jego klatkę piersiową. Bije tak długo po brzuchu, po głowie, aż w końcu chłopiec zostaje skatowany na śmierć. Podobno też tego samego dnia jeszcze Kukuła miał się pobić z innym z wychowanków, po czym spokojnie poszedł do kuchni, gdzie obierał ziemniaki. Tam też został znaleziony. Od razu odkryto, że to Kukuła był tym, który ostatni raz widział się z Radkiem i że to on skatował 9-letniego chłopca. I tak 28 listopada 1985 roku Henryk zostaje skazany na 15 lat więzienia. Wtedy też trafia do zakładu karnego w Rawiczu, gdzie podobno też miał być i gwałcony, i bity przez współwięźniów. Amnestia, która miała miejsce w grudniu 1989 roku, obniżyła mu wyrok do 10 lat, ale też chyba za dobre sprawowanie Henryk został przedterminowo zwolniony z więzienia w Rawiczu kilka lat później, a dokładnie 28 lipca 1990 roku w Rudzie Śląskiej. Tego dnia akurat był przepiękny, słoneczny dzień. Wiadomo, wakacje, ciepło, dzieci mają wolno od szkoły, więc jest ich dużo biegających po podwórkach, bawiących się w chowanego. I to właśnie wtedy, wieczorem, wracająca z kościoła kobieta znajduje w krzakach ciało małego chłopca. Jak się okazuje, było to ciało jednego z dwóch zaginionych tego dnia chłopców. A żeby wiedzieć, co się dokładnie stało i z jednym, i z drugim chłopcem, to musimy się cofnąć kilkanaście godzin wcześniej. To wtedy Henryk Kukuła, akurat tego 28 lipca, miał podobno bardzo zły dzień. Wszystko go irytowało, gdy zbliżał się do przystanku autobusowego na południowej dzielnicy Rudy Śląskiej, to zauważył mężczyznę, który oddawał mocz w krzakach. I podobno Henryka bardzo taki widok podniecił. Wtedy też niedaleko tego przystanku, między blokami, bawili się 5-letni Radosław i 7-letni Robert. Mieszkali oni w tych blokach razem z rodzicami, razem z dziadkami. Bawili się przed blokiem, ale w pewnym momencie skierowali się w stronę przystanku autobusowego. I niestety na tym przystanku był również Henryk Kukuła. Gdy zobaczył zbliżających się do niego chłopców, coś go tknęło. Czuł, że musi do nich podejść, że musi do nich zagadać. Gdy zbliżył się do chłopców, to zaproponował im czy nie chcieliby z nim rozpalić ogniska. Świadkowie później powiedzieli, że gdy widzieli kukułę rozmawiającego z chłopcami, to zachowywał się dość dziwnie. Podskakiwał, przybierał nogami, jakoś tak dziwnie się uśmiechał do chłopców, obgryzał paznokcie. Ktoś nawet powiedział, że zachowywał się trochę jak taki niespełna rozumu. W każdym razie chłopców to nie wystraszyło. Stwierdzili, że chętnie, że się do niego przyłączą. Zresztą mężczyzna wydał im się taki wesoły, może trochę dziwny, ale taki raczej przyjacielski, otwarty. Henryk Kukuła też później stwierdził, że dobrze mu się z chłopcami rozmawiało, wygłupiali się i poszli w kierunku zagajnika znajdującego się przy końcu ulicy Zamenhofa. Gdy znaleźli się już w tym zagajniku, to nagle coś w Henryka wstąpiło. Tutaj jest znowu fragment, który dobrze jest sobie przewinąć. To dla osób wrażliwych. Henryk Kukuła stwierdził, że coś musi zrobić, bo miał takie przemożne pragnienie, żeby zrobić krzywdę tym dwóm chłopcom. Usiedli na trawie na jego marynarce, którą specjalnie rozłożył, czy na kurtce. W pewnym momencie chwycił jednego i drugiego chłopca. Chwycił tak mocno, żeby nie mogli uciec. Trzymał ich za gardła i nie puszczał. No, chłopcy oczywiście krzyczeli, wierzgali, próbowali się uwolnić. I jak później napisano w aktach sprawy, tutaj będzie cytat, przemocą, przez skrępowanie ruchów i dławienie, doprowadził do poddania się czynowi nierządnemu, a następnie, działając w zamiarze pozbawienia życia, włożył mu dłoń do jamy ustnej, czym spowodował jego zgon przez uduszenie. I to dotyczy śmierci 5-letniego Radosława. Jeżeli chodzi o 7-letniego Roberta, przemocą przez przytrzymywanie rąk, uciskanie klatki piersiowej i dławienie doprowadził go do poddania się czynowi nierządnemu, a następnie działając w zamiarze pozbawienia życia, włożył mu dłoń do jamy ustnej, a także zacisnął na jego szyi pasek, czym spowodował jego zgon przez uduszenie. Jest to śmierć potworna, straszna. I fakt, że dotyczy tak młodych osób, 5-letniego Radka, 7-letniego Roberta, dzieci, które jeszcze godzinę wcześniej bawiły się na podwórku, dobrze spędzały czas. Jeszcze jeden z chłopców, gdy babcia zobaczyła, że oddalają się od podwórka, to krzyczał, że wróci niedługo na obiad. Oczywiście chłopiec nie wrócił na ten obiad, nie wrócił też na kolację i gdy minęła godzina 22, chłopców wciąż nie było w domu. Rodzice zgłosili zaginięcie na policję. No i tak zaczęło się przeszukiwanie terenu. Przeszukano południową dzielnicę miasta, przeszukano Halembę, przeszukano leśne obszary, jednak bez skutku. I właśnie dopiero starsza kobieta, która akurat wracała z kościoła i która zboczyła w zagajnik, musiała tam zboczyć za potrzebą, odkryła roznegliżowane ciało małego chłopca. Oczywiście od razu pobiegła na policję, gdzie zrelacjonowała dokładnie, co znalazła, gdzie znalazła. No i gdy policjanci przyjechali na miejsce, znaleźli poszukiwanego chłopca, a kilkadziesiąt metrów dalej znaleźli również drugiego. Chłopcy leżeli w zagajniku, a pod głowami mieli rozłożone kwiatki. Ciała poza tym były też skrępowane. Od razu było widać, że ich narządy płciowe są uszkodzone. Od razu było wiadomo, że doszło do potwornego morderstwa. Pierwsze co, gdy Roman Hula usłyszał o tym, co się wydarzyło, to pomyślał od razu o Henryku Kukule, ale z tego, co pamiętał, to on został skazany na karę więzienia i pewnie jeszcze ten wyrok odsiaduje, więc możliwe, że to nie jest jednak on, ale oczywiście rozkazał swoim podopiecznym sprawdzenie, gdzie obecnie znajduje się Henryk Kukuła. Jak się później okazało, mieszkał on w Chorzowie i to właśnie kilkanaście kilometrów zaledwie od ulicy Zamenhofa. Tam, w tych okolicach, gdzie znaleziono zwłoki chłopców, oczywiście policja od razu skierowała się do Henryka, do jego mieszkania. Gdy ten otworzył, to był bardzo zaskoczony ich wizytą, ale podobno też od razu przyznał się do winy, do wszystkiego i opowiedział ze szczegółami, co zrobił. Był podobno przy tym bardzo wesoły. Na rękach też miał świeże ugryzienia. Okazało się, że chłopcy, walcząc o swoje życie, po prostu go pogryźli. Oczywiście policja, zanim dotarła do Henryka, to rozmawiała z wieloma świadkami. I tak jak wspomniałam wcześniej, wielu mówiło o mężczyźnie, który dziwnie się zachowywał, dziwnie podskakiwał, jak rozmawiał z chłopcami. Opisali jego wygląd, który idealnie pasował do tego, jak prezentował się Henryk. Oczywiście zabierają go na komisję komisariat i tam podczas rozmowy wyznaje wszystko ze szczegółami. Mówi, że gdy siedział w Rawiczu, gdy został pobity i zgwałcony, to gdy siedział z chłopcami, zastanawiał się, co dalej z nimi zrobić. Więc postanowił usiąść między chłopcami. Roberta wziął między nogi i chwycił ręką, Radka chwycił za gardło. No i tak jak wspomniałam wcześniej, udusił ich, wkładając rękę w usta. Drugiemu chłopcu dodatkowo zacisnął pasek na szyi. Po ich śmierci obu chłopców zgwałcił. Mówi, że zrobił to z głupoty, że jak już doszło do gwałtu, to chłopcy już nie żyli. Sam był w szoku po tym, co się wydarzyło. Wrócił do domu autobusem, zjadł kolację, do późna oglądał z rodziną telewizję. Podobno psychiatrą też powiedział, że o wiele bardziej woli świat dzieci niż dorosłych, bo ten ich świat jest wesoły. Zresztą dzieci są mniej straszne, mniej go przerażają niż dorośli. Biegli też oceniają Henryka i jego charakter, który naznaczony jest zaburzeniami trwałymi i że jest duże prawdopodobieństwo, że może to jego skrzywienie, delikatnie mówiąc, ulec w przyszłości nasileniu i że będzie on wciąż stanowić poważne niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. 11 lutego 1994 roku Henryk zostaje skazany za zabójstwo dwóch chłopców na 25 lat pozbawienia wolności w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Jednak żadna taka placówka nie chce go przyjąć, ponieważ nie mają warunków do przetrzymywania tak niebezpiecznych przestępców, więc sąd zmienia swoją decyzję, no i kieruje go do więzienia. Do dziś też nie ma pewności, czy 5-letnia Karinka, 9-letni Radek, 5-letni Radek, 7-letni Robert to jedyne ofiary Henryka Kukuły. Podobno lubił się w więzieniu przechwalać, że napadał na chłopców i na dziewczęta, że gwałcił, że napastował, że zabijał i że wszystko było mu jedno, kogo zabije. Ale dochodziło do tych zbrodni. Nie ma wciąż pewności, czy to są tylko takie przechwałki, które lubił opowiadać, czy rzeczywiście doszło do takich sytuacji i te ofiary, o których wspominał, nie zostały do dziś odkryte. Dochodzimy do 16 maja 2020 roku, kiedy Henryk Kukuła mógł wyjść na wolność. Postanowił odciąć się zupełnie od świata zewnętrznego, mam na myśli dziennikarzy, z którymi urwał kontakt, nie chciał w ogóle rozmawiać. Zakazał też funkcjonariuszami pracującymi w tym więzieniu, nie życzył sobie, żeby o nim opowiadać dziennikarzom. Doszło nawet do tego, że Henryk chciał zabić strażnika więziennego i też za to dostał dodatkowo wyrok. I mając na uwadze to, jak niebezpiecznym jest człowiekiem Henryk, to 19 września 2019 roku dyrektor zakładu karnego w Rzeszowie, którym odsiadywał wyrok Kukuła, wystąpił do Rzeszowskiego Sądu Okręgowego o uznanie Kukuły za osobę stwarzającą zagrożenie w rozumieniu artykułu 1 ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie. To jest, że zgodnie z tak zwaną ustawą o bestiach, po zakończeniu kary w więzieniu w Rzeszowie, Henryk Kukuła zostanie przeniesiony do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym w Gostyninie. To jest ten słynny ośrodek, w którym między innymi przebywa Mariusz Trynkiewicz. Znajdują się tam osoby, które dopuściły się najpoważniejszych przestępstw, które już odbyły karę więzienia, ale które powinny być wciąż izolowane. I jest takie pytanie, które zadałam na początku tego podcastu, czy gdyby był pod stałą opieką lekarzy od początku, gdy było wiadomo, że przy narodzinach coś poszło nie tak, że jego mózg został uszkodzony podczas porodu, że też jako małoletni brał te leki uspokajające, branie tych leków zostało przerwane, że został dość poważnie uderzony w głowę i czy ten uraz też miał jakoś wpływ na to, co się później wydarzyło? Gdyby te wszystkie czynniki były pod kontrolą, gdyby te tabletki na uspokojenie wciąż brał, gdyby był pod obserwacją psychologów i psychiatrów, to kto wie, może tym zbrodniom można by było zapobiec. Może Karina, 9-letni i 5-letni Radek, Robert wciąż by żyli. No jest to pytanie potworne, bo wiemy, że nie możemy cofnąć czasu, że nie możemy zmienić tego, co się wydarzyło. Te rodziny cierpiały i być może wciąż cierpią, bo raczej ciężko jest się pogodzić ze stratą bliskiej osoby, a co dopiero dziecka. I to jeszcze tak młodego, małego dziecka, które dopiero zaczynało żyć. 5 lat. Najmłodsza ofiara. Coś potwornego. Z tą myślą I z tą historią Was dzisiaj zostawiam. Ja jeszcze muszę wspomnieć, że kolejnego odcinka tego za tydzień nie będzie. Robimy urlopową przerwę, ale po tej przerwie od razu wrócimy. I z takich jeszcze rzeczy na zakończenie, to chciałbyśmy bardzo podziękować naszym nowym patronom, czyli Agacie Fick, Wojciechowi Maxelonowi, Piotrowi Janowskiemu i Natalii Dąbrowskiej. Chciałbyśmy Wam bardzo podziękować za Wasze wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.